Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, drugim odcinku naszej serii o tym, w jaki sposób radzić sobie ze skażeniami. W pierwszym odcinku, jeśli jeszcze nie widzieliście, to proszę obejrzyjcie go. Nasz ekspert opowiedział o rodzajach skażeń, jakie mogłyby potencjalnie wystąpić w naszym rejonie. W dzisiejszym odcinku, już drugim, dowiemy się, w jaki sposób powinniśmy postępować, jeśli różnego rodzaju typy skażeń wystąpiłyby na naszym, w naszej przestrzeni, w której się znajdujemy, czy to mieście, na wsi lub po prostu rejonie. Wiemy, że wystąpiło jakieś skażenie i co powinniśmy zrobić, żeby dać sobie szansę na przeżycie, na nierozchorowanie się, no i zadbanie o siebie w takiej konkretnej, a nie innej sytuacji. Więc oddaję głos instruktorowi naszemu i bardzo proszę tak pokrótce opowiedzieć, w jaki sposób powinniśmy reagować na różnego rodzaju skażeń. Czy dostaniemy informacje o tym, że jakiegoś typu skażenie nastąpiło w naszym rejonie, czy też nie? Czego możemy się spodziewać?
Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów zebranych przed monitorami. Jak najbardziej tak, de facto powinniśmy zostać w pierwszej kolejności poinformowani o tym, co do tego tak naprawdę zaszło. Tak? Oczywiście ja tutaj nie mówię o jakichś takich drobnych skażeniach, że na przykład będzie sobie wyciek paliwa z samochodu, bo to też jest typ skażenia tak naprawdę chemicznego, tylko o bardzo małym zasięgu. Tak? O tym raczej się nie informuje. Jak już dojdzie do nas informacja o typie skażenia, to najczęściej jest to skażenie już o większym zasięgu i o większym zagrożeniu dla ludności bądź zwierząt, bo to też trzeba pamiętać, że zwierzęta też są podatne na skażenie. Tutaj my nie jesteśmy jako jedyni wrażliwi, tylko nasze zwierzęta też trzeba zadbać, więc jeśli ktoś ma konie czy krowy, też będzie musiał je zabezpieczyć. Ale wracając tutaj do odpowiedzi na to pytanie, zacznijmy sobie być może od biologicznego, bo je jakby najszybciej zamkniemy ten temat. Mianowicie skażenie biologiczne do roznoszenia się potrzebuje tak zwanego rezerwuaru, czyli nosiciela po prostu, w skrócie mówiąc. Na przykład weźmy sobie, dajmy na to wściekliznę. Tak, nosicielami wścieklizny są ssaki, więc na przykład wiadomo, że od ryby się tym nie zarazimy. Dlatego wtedy, jeśli mamy zagrożenie wścieklizną w danym rejonie, bo czasami tak owe czasowe takie informacje się pojawiają w mediach, że na przykład uwaga, wścieklizna, powinniśmy unikać kontaktu z innymi ssakami. Dlatego ja mówię o tej wściekliźnie. Ktoś powie, że przecież wścieklizna to jest znana, obecna i tak dalej. No tak, tylko że wścieklizna charakteryzuje się bardzo wysoką śmiertelnością, w zasadzie 100%, jeśli jest nieleczona. Nie ma opcji przeżyć wścieklizny, jeśli nie poddamy się leczeniu. To jest choroba śmiertelna i do tego bardzo taka brutalna w skutkach, ponieważ śmierć nie następuje w ciągu dnia, tylko w ciągu tak naprawdę tygodni i robi z człowieka, znaczy, czy z człowieka, czy ze zwierzęcia, dosłownie zombie, ponieważ no, objawia się to światłowstrętem, czyli jasne światło chociażby nas denerwuje, tak, wodowstrętem, czyli jesteśmy odwodnieni. Jeśli ktoś był odwodniony, no to chyba każdy miał w życiu kaca, no to są między innymi objawy odwodnienia, więc gdzieś tam możecie się Państwo uosobnić, jak się czujecie, tak? Do tego jeszcze stanowi się wtedy zagrożenie dla otoczenia naszego. Dlatego w zasadzie jedną kluczową zasadą unikania skażeń biologicznych jest unikanie rezerwuaru po prostu, czyli źródła tego skażenia, ponieważ większość tych drobnych organizmów chorobotwórczych, na przykład właśnie jak bakterie, tak, czy wirusy, one najczęściej nie są w stanie przeżyć bardzo długo bez swojego rezerwuaru. Tutaj nie licząc, bo są oczywiście przetrwalniki i tak dalej, ale tu już nie wchodźmy w takie szczegółowe kwestie. Sytuacja wygląda tak, że po prostu unikać źródeł zakażenia. One będą raczej powszechnie podawane, czyli na przykład będzie, że ptasia grypa, tak, unikać ferm drobiu, bo też należy pamiętać o tym, że ptasią grypą ludzie się też zarażali, były już wcześniej takie historie, że ludzie się zarażali czy świńską grypą, czy ptasią grypą, to wiele tych gryp mamy. Ja wiem, że to brzmi tak może mało groźnie, bo to grypa i tak dalej, przecież każdy miał grypę i przeżył i mało osób umiera na grypę, tak, ale kwestia jest taka, że nie można bagatelizować żadnej choroby, ponieważ każda choroba może zmutować tak naprawdę, tak? Oczywiście to jest raczej domena wirusów, mutacje niż bakterii, ale no musimy o tym po prostu pamiętać, że nigdy tak naprawdę do końca nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Po prostu świat bakterii, ten mikroświat jest tak różnorodny, że czasami jakieś drobne zmiany w kodzie genetycznym tej bakterii czy wirusa powodują to, że on jest już zupełnie inny w skutkach po prostu dla nas, dla ludzi czy dla zwierząt, tak? Więc jeśli chcemy zapobiec temu skażeniu biologicznemu, unikajcie rezerwuaru po prostu tych bakterii. Tak, ale dla każdego typu, jak gdyby tego zarazka, nazwijmy to potocznie bardzo, jest to inny rezerwuar będzie to, tak? Dlatego na przykład w kogo, coś może roznosić świnia, coś innego może roznosić nietoperz, coś innego będzie roznosił pies. Dlatego tutaj chciałbym przed tym przestrzec de facto, tak?
Lub nawet człowiek.
Tak, lub człowiek, dokładnie. Człowiek też bardzo wiele, chociażby nie bez powodu, że tak powiem, jeśli mamy kontakt z osobami bezdomnymi, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ no, tutaj jakby nie dyskryminując nikogo, ale dużo bezdomnych nie dba o czystość i możemy się czymś zarazić i nie tylko ciebie możemy zarazić, ale także nasze dzieci czy naszą rodzinę. Ja wiem, że to jest może nie takie skażenie globalne, ale w skali naszej indywidualnej będzie to dla nas bardzo duża tragedia, jeśli zarazimy się.
To teraz może kilka słów bardzo bym prosił o skażeniach chemicznych. W jaki sposób one mogą się u nas rozprzestrzeniać, jeśli nagle by się coś stało w naszym otoczeniu i jak sobie z nimi radzić? Czy są jakieś triki, które można by było zastosować w zależności od tego, jakiego typu na przykład związki chemiczne zostały rozprzestrzenione w naszym rejonie?
Dobrze, a więc tak. Źródłem w zasadzie zagrożeń chemicznych może być na przykład cysterna transportująca dany związek chemiczny. Może to być cysterna kolejowa, bądź morska, lub też drogowa. Po prostu zwyczajnie taki beczkowóz, powiedzmy, który sobie jedzie. Tak? Cysterna, każdy na pewno widział, poruszacie się pewnie Państwo po drogach szybkiego ruchu. Dlatego też tutaj jest taki, jak gdyby dygresja, że na drogach szybkiego ruchu jest zwiększone w zasadzie ryzyko tego typu zdarzeń, no bo są większe prędkości, wiadomo, większe ryzyko wypadków. Częściej zdarzają się wypadki jednak na drogach szybkiego ruchu niż na drogach osiedlowych chociażby. Tak? Tak samo w miejscach, gdzie są torowiska kolejowe i są jakieś porty przeładunkowe, na przykład takie terminale, to się terminal nazywa, bo port to jest morski. Mamy chociażby w portach też trzeba byłoby uważać, tak, no bo nie wiemy, jaką drogą tak naprawdę te substancje są stosowane, bo często substancje w przemyśle stosowane, nie tylko te bojowe, ale te przemysłowe również są bardzo toksyczne dla ludzi, tak? Jest wiele substancji, tutaj nie będziemy wymieniać z nas, bo czasu by nie starczyło, ale bardzo dużo z tych substancji, które używamy w przemyśle, są podwójnego zastosowania tak zwane, czyli właśnie mogą nas też zabić, ale robią też dla nas bardzo wiele dobrego, na przykład produkcja chociażby tworzyw sztucznych i tak dalej. Dlatego tutaj jakby kolejnym takim źródłem tego zagrożenia chemicznego może być chociażby zakład przetwórstwa różnych chemikali. Mogą to być chociażby na przykład, mówię, fabryka opon, może to być składowisko, jakiś na przykład utylizacja akumulatorów. Tak, tutaj mówię bardzo wiele różnych, wiecie Państwo, sami pewnie wiecie, co macie w okolicy, ale to są generalnie tego typu zakłady przetwórstwa chemicznego, bardzo szeroko rozumiane, jakieś laboratoria wykonujące różnego rodzaju badania nad materiałami i tak dalej. I takim w zasadzie trzecim, czyli, bo mamy już dwa wymienione, czyli transport, podczas transportu mogą się po prostu uwolnić tego typu substancje, z zakładów, które to przetwarzają, ze składowisk odpadów, które to magazynują, oraz może to być celowe użycie takiej broni chemicznej, tudzież rozstrzelenie celowe, jakiś sabotaż na przykład, właśnie użycie broni chemicznej, tak, czyli tych bojowych środków trujących, znanych pod nazwami sarin, soman, tabun, VX, luizyt, gaz musztardowy, czyli iperyt siarkowy. Tutaj wiadomo, jest bardzo duża masa tych gazów, znaczy gazów, to nie wszystko są gazami, ale duża część jest po prostu rozpylana pod formą gazu, bądź aerozolu, czyli rozpylonej cieczy. Tak? Dlatego tutaj w zasadzie to są takie podstawowe źródła. Co do samego już aplikowania broni chemicznej, nazwijmy to, może to się odbyć poprzez rozpylenie nad miastem z samolotu chociażby takiej substancji chemicznej, na przykład tak jak są te takie samoloty do oprysku lasów, na pewno każdy z Państwa zna, one się nazywają dromader, u nas takie są takie samoloty na lotniskach, jakiś tam mniejszy przez służbę leśną wykorzystywane właśnie do oprysków lasu, to gdyby jakiś, załóżmy, człowiek wykonał oprysk taką substancją chemiczną nad miastem, mógłby porazić dosyć duże grono ludzi. Tak, dlatego jeśli na przykład zobaczycie Państwo, że leci samolot i za nim wylatują jakieś substancje chemiczne, tudzież jakieś krople, smugi, proszek zostaje, no to jest to sygnał ostrzegawczy dla nas, że no nie powinniśmy tego wdychać, tak? Bo w takim najbardziej, powiedzmy, cywilizowanym scenariuszu będzie to po prostu zrzut paliwa, które też paliwo, nie powinniśmy wdychać paliwa tak naprawdę, bo też jest szkodliwe, tak? A w takim najbardziej czarnym scenariuszu będzie to po prostu użycie broni chemicznej nad miastem.
I co w takiej sytuacji zrobić? No, wydaje się być oczywistym schować się jak najszybciej do jakiegoś zamkniętego miejsca, żeby uniknąć bezpośredniego kontaktu z tymi substancjami chemicznymi. Ale czy coś jeszcze możemy zrobić, żeby ulepszyć jakby swoją szansę na może nie zarażenie się, ale nie skażenie się w tym przypadku.
Nie porażenie, tak, bo tutaj mówimy o porażeniu substancją chemiczną. Kwestia jest taka, że po pierwsze powinniśmy zdjąć ubrania z siebie przed wejściem do czystego pomieszczenia. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie wiemy, czy jakaś na przykład śladowa ilość substancji nie dostała się na nasze ubrania, która będzie się przesączała przez po prostu przez nasze tkaniny, no bo nie oszukujmy się, no mało kto, w zasadzie chyba nikt nie chodzi w odzieży cały czas przeciwdeszczowej, chociażby, która jakoś tam w jakimś tam stopniu by zabezpieczała przed przenikaniem kropli, tak, czy tym bardziej przeciwchemicznej odzieży nikt raczej nie chodzi na co dzień, chyba że pracuje w jakichś zakładach chemicznych, no ale mówimy z perspektywy zwykłego cywila, więc wchodząc do takich pomieszczeń zalecałbym chociażby zdjęcie odzieży wierzchniej tak zwanej, czyli to, co mamy na sobie. Jeśli jest to koszulka tylko, no to zdejmijmy koszulkę. Wiem, że będzie to gdzieś tam, może to być wyjście ze strefy komfortu, ale tutaj chodzi jednak o wasze przeżycie. Także polecam właśnie zdjąć to. I oczywiście jak najlepiej byłoby to wsadzić do jakiegoś szczelnego worka, zawinąć taśmą bądź zawiązać po prostu ten worek i zostawić przed wejściem do tego pomieszczenia. To jest po pierwsze. Po drugie, doszczelnić to pomieszczenie. Jak doszczelniamy pomieszczenie? Pomieszczenie doszczelniamy poprzez... Teraz będę opisywał to chronologicznie, czyli to najpierw należy zrobić. Najpierw należy zamknąć wszystkie okna i drzwi do pomieszczenia. Zamknąć zwyczajnie na klamkę. Później trzeba zakleić otwory wentylacyjne, jeśli takie pomieszczenie posiada, bo nie każde pomieszczenie posiada otwory wentylacyjne, ale jeśli są, to należy je zasłonić. W jaki sposób zasłaniamy? Bierzemy arkusz z folii jakiejś i po prostu zaklejamy go, no przytwierdzamy tak, żeby zasłonić cały otwór wentylacyjny, obrzeża oklejamy taśmą. Tak, dosyć myślę, że prosty sposób, każdy to raczej gdzieś tam sobie wyobraża. I potem dopiero przechodzimy do takiego już doszczelnienia okien, czyli przyklejamy taśmą klejącą, zaklejamy w zasadzie tą szczelinę pomiędzy ościerzem a ościeżnicą, tak? Czyli to, jak mamy skrzydło okienne, to zaklejamy to łączenie, ten punkt łączenia skrzydła okiennego z ramą okienną, na przykład, bądź skrzydła drzwiowego z futryną drzwiową, tak, czy tam ościernicą, nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale chyba ościernica to jest, tak? No, możemy to nazwać ościernicą, także tutaj jest. Tutaj to tak. I do tego dobrze byłoby jeszcze, oczywiście ja mówię tutaj o sytuacji, w której mamy gdzieś tam folię, no bo wiadomo, że jeśli my się będziemy chowali w markecie na przykład przed takim opryskiem, no to tej folii może tam nie być, tak? To ja mówię tylko oczywiście o sytuacji, gdzie gdzieś tam chowamy się na przykład do swojego domu, załóżmy, tak?
Tak, bo zdążyliśmy uciec.
Zdążyliśmy uciec, schowamy się do swojego domu, załóżmy, tak. Więc tutaj ja mówię o takiej sytuacji, co powinniśmy zrobić de facto. Powinniśmy również napełnić sobie wannę wodą, taką wodociągową. No jeśli mamy wannę, no bo jak nie mamy wanny, no to jej zlew napełnimy, ponieważ zapas wody będzie przydatny w każdej sytuacji, nawet jeśli mamy brudny ten zlew czy brudną wannę i nie należy już jej wtedy pić, żeby nie dostać, no wiadomo, rozwolnienia, to chociażby do spłukiwania toalety się to przyda, tak? Taka woda wtedy. Także to są takie podstawowe czynności. Powinniśmy również zbierać cały czas informacje tak naprawdę o tym, co się dzieje, bo świadomość sytuacyjna jest szczególnie ważna w tym przypadku, ponieważ dobrze jest wiedzieć, z jaką substancją mamy do czynienia, przez jaki czas ona oddziałowuje, tak? No bo może się okazać, że my się szykujemy, a już dawno ta substancja wyparowała z powietrza, tak? Bo niektóre substancje, tak jak mówię, się tylko w kilka minut utrzymują w czasie, więc wtedy po co dalej siedzieć gdzieś tam zabunkrowanym, jak można już wyjść bezpiecznie, tak? Więc tutaj to chyba wyczerpuje odpowiedź na to pytanie.
To przejdźmy teraz do tego trzeciego typu skażenia, czyli jądrowego, atomowego, jak to ludzie nazywają. Jedno i drugie, powiedzmy, jest adekwatną nazwą. Wiemy, że coś takiego się stało, już mieliśmy opis, jakiego typu możemy się spodziewać, że albo wyładowanie na pewnej wysokości, na ziemi. Wiemy, czym się to charakteryzuje, bo w pierwszym odcinku już o tym rozmawialiśmy. Powiedzmy, że wydarzyło się coś, taki incydent miał miejsce w naszym rejonie i chcemy się jakoś zabezpieczyć przed tego typu skażeniami. Po pierwsze, czy takie skażenia też długo trwają? Powiedzmy, jak długo powinniśmy być zamknięciu, żeby dać sobie szansę na przetrwanie?
No więc tak, no to będzie bardzo, odpowiedź mi to zależy, ponieważ mamy izotopy, które są izotopami chwilowymi, one dosłownie trwają bardzo krótki okres czasu, na przykład kilka dni, połowiczny okres rozpadu jodu 131 to jest 8,02 dnia, czyli oznacza to, że mniej więcej po 8 dniach on będzie o połowę słabiej, będzie go o połowę mniej po prostu w środowisku, tak, od tej pierwotnej emisji. ale mamy też substancje, które na przykład mają kilka lat, znaczy kilka, w sensie bardziej 30-40 lat, na przykład CES i stront, które właśnie to jest okolice tych kilkudziesięciu lat, czyli 30-40 lat mniej więcej się rozkładają, tak, w zależności od izotopów, bo tutaj mówię, to już nie ma też jednoznacznej odpowiedzi, ile czasu będzie takie skażenie się utrzymywało, ale nie będzie to 30 czy 70 czy te 40 lat. Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że te substancje też będą wnikały w ziemię chociażby, tak? One będą na przykład skażały ziemię, wiatr je przedmucha w inne miejsce, rozrzedzi je w atmosferze i one już nie będą stanowiły takiego zagrożenia. Mamy chociażby przykład właśnie po Czarnobylu, gdzie ludzie tam jeździli już nawet kilka lat po katastrofie, znaczy nie wycieczki, tylko po prostu ludzie, którzy badali tamte rejony i jakoś nie umierali. Oczywiście były tam bardzo takie rygorystyczne normy co do czasu, ile dni mogą tam spędzić i tak dalej, ale no dało się tam przeżyć, tak, więc tutaj będziemy mieli, myślę, że być może podobną sytuację na rejonie, na którym wystąpi po prostu te zagrożenie. Przy czym w zasadzie są trzy podstawowe zasady ochrony radiologicznej. To jest po pierwsze czas ekspozycji, czyli jak długo promieniowanie na nas oddziałowywuje. Kolejna kwestia to jest odległość od źródła promieniowania i osłona, czyli osłona z im grubszego i cięższego materiału, tym lepiej, tak? Dlatego się podaje ten ołów, taki mityczny ołów. Dlaczego ja mówię mityczny? Ponieważ no, w realnej sytuacji zagrożenia, gdzie znajdziemy ołów tak naprawdę? No powiem szczerze, że nigdzie, bo ołów jest po pierwsze metalem toksycznym, tak? To każdy, myślę, że to jest wiedza taka powszechnie obecna, że ołowiu się nigdzie nie stosuje, nawet w elektronice już się teraz ołowiu w zasadzie nie stosuje, jeśli spełnia odpowiednie normy elektronika, po to, że on jest właśnie szkodliwy dla ludzi i dla środowiska, jest metalem ciężkim, tak? Dlatego alternatywą dla ołowiu jest chociażby, mówię przykładowo, stal bądź beton nawet, tak? Szczególnie ten ciężki beton, czyli tak zwane betony barytowe, są bardzo dobre, no ale tutaj wiadomo, że my mówimy o sytuacji, w której chowamy się w zwykłym bloku, więc no, nikt nie będzie budował bloku z betonu ciężkiego, który chroni przed promieniowaniem, ponieważ jest on dużo droższy niż beton standardowy, konstrukcyjny. Dlatego też chciałbym tutaj to odnieść do takiej życiowej sytuacji. Najlepiej byłoby się schować w wewnętrznych częściach bloku, czyli załóżmy, nie ściany skrajne, zewnętrzne, tylko te właśnie usytuowane w środku w bloku, ponieważ tutaj tak naprawdę zapewnia nam to dwie zasady ochrony radiologicznej. Po pierwsze, oddalenie od źródła promieniowania, ponieważ jeśli uszczelnimy okna, wentylację i tak dalej, no to te substancje skażające, czyli pył promieniotwórczy na przykład, nie dostanie się do pomieszczeń, tylko pozostanie na zewnątrz, więc już odległość, załóżmy tego pomieszczenia, czyli no nie wiem tam ile może mieć pokój, 2-3 metry w bloku, tak, no to już te 2-3 metry dalej od źródła jesteśmy, a to wbrew pozorom przy promieniowaniu jest dość dobrze, to jest dość dużo. Kolejną kwestią jest to, że mamy osłonę w postaci ściany, no bo chowamy się na przykład za ścianą chociażby, tak, na przykład na korytarzu, nawet lepiej, jak są takie bloki z wielkiej płyty robione, to lepiej schować się na korytarzu niż w mieszkaniach, no bo mieszkania są bardziej jak gdyby na zewnątrz bloku usytuowane, a korytarz jest po środku i tam nawet często okien nie ma w tych blokach takich, już mówimy tych ośmiopiętrowych czy coś tam, tak? Więc tutaj raczej chowanie się właśnie w tych takich środkowych partiach budynków, bądź pod ziemią po prostu, czyli piwnice, nie parkingi podziemne. Dlaczego nie parkingi podziemne? Ponieważ parkingi podziemne mają bardzo mocny system wentylacyjny, no bo muszą spaliny wydmuchiwać i tak dalej, no i uszczelnić taki system wentylacyjny, który jeszcze będzie nam przeciwdziałał, bo on będzie cały czas powiedzmy wentylował i tak dalej, no to mija się troszeczkę z celem, bo ile trzeba byłoby zużyć materiałów uszczelniających i też każdy tak naprawdę taki to jest wszystko prowizorka, czyli nie mamy potwierdzonej skuteczności, że to zadziała tak naprawdę, tak? Więc jeśli chowamy się w mieszkaniu, to chowajmy się po prostu w wewnętrznych częściach budynku, tak to określmy, tak?
Okej, czyli znamy już trzy typy i w jaki sposób powinniśmy się zachować w pierwszej sytuacji, gdy doszłoby do tego typu skażenia. W kolejnym odcinku rozwiniemy temat, poopowiadamy również o narzędziach, które moglibyśmy wykorzystać, aby ułatwić sobie szansę na przetrwanie lub ewentualnie poradzić sobie w sytuacji, gdy już dojdzie do jakiegoś typu skażenia. Więc na dzisiaj to tyle. Serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek, już na trzeci odcinek, w którym będziemy kontynuować nasz temat. Na razie dzięki serdeczne za rozmowę i do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję również za uwagę.